Partnerem odcinka jest Bellona, wydawca książki 20 wspaniałych bohaterowie wojny o niepodległość. Joachim von Ribbentrop, od 1938 roku minister spraw zagranicznych Niemiec. Maksim Litwinow, w 1930 roku zostaje mianowany ludowym komisarzem spraw zagranicznych ZSRR. Miał pochodzenie żydowskie oraz był zwolennikiem współpracy sowieckiej Rosji z demokracjami zachodnimi. Wiaczesław Mołotow, szef sowieckiej dyplomacji po odwołanym Litwinowie. Funkcję sprawuje od maja 1939 roku, z przerwami aż do roku 1956. Aleksiej Mierjekałow, sowiecki ambasador w Berlinie, odsunięty od dyplomacji w maju 1939 roku. Georgi Astachow, zastępca Mierjekałowa w sowieckiej ambasadzie w Berlinie, a po jego odsunięciu osoba odpowiedzialna za kontakty z Niemcami od maja do sierpnia 1939 roku. Friedrich von Schulenburg, niemiecki ambasador w Moskwie. Karl Schnure, niemiecki dyplomata, bliski współpracownik i wysłannik Ribbentropa do tajnych rozmów z Sowietami. Pakt bandytów, dwóch tyranów, największych złoczyńców w historii. W opracowaniach na temat paktu Ribbentrop-Mołotow używa się różnych sformułowań, ale dziś prześledzimy, jak w ogóle do tego doszło. W którym momencie Niemcy i Sowieci zaczęli nawiązywać przyjazne relacje, kiedy tak naprawdę się zaczęły i czym objawiały, jakie wątpliwości trapiły jednych i drugich. O kulisach tego, jak Hitler zawarł sojusz ze Stalinem, dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Materiał powstał dzięki wsparciu wydawnictwa Bellona, wydawcy książki 20 wspaniałych bohaterowie wojny o niepodległość. Autorem książki jest Wojciech Lada. Zawiera ona 20 biogramów zapomnianych bohaterów walki o niepodległość. To m.in. opisy takich osób jak Marian Cooper, Jędrzej Moraczewski czy Aleksandra Zagórska. Biogramy są napisane bardzo ciekawie, zawierają sporo cytatów, wspomnień i ciekawostek. Wobec zbliżającego się święta niepodległości jest to pozycja warta uwagi. Namiary na książkę znajdziecie w dedykowanym linku w opisie oraz w przypiętym komentarzu pod filmem. A teraz czas już na materiał. 5 stycznia 1939 roku. Hitler właśnie skończył audiencję z polskim ministrem spraw zagranicznych Józefem Beckiem. Niemiecki dyktator przedstawił wstępne żądania w sprawie włączenia Gdańska do Rzeszy oraz budowy eksterytorialnej autostrady przez polskie Pomorze do Prus Wschodnich. Beck oraz polscy rządzący wkrótce te żądania oficjalnie i ostatecznie odrzucą. Początkowo Hitler zaczął wywierać na Polaków umiarkowane naciski, stosował różne gierki i podchody. 12 stycznia, niespełna tydzień po wizycie Becka w Berchtesgaden, Hitler podczas noworocznego rautu w Berlinie, na którym obecni byli ambasadorowie wielu państw, odbył na oczach wszystkich gości, w tym przede wszystkim na oczach ambasadora Rzeczpospolitej w Niemczech, Józefa Lipskiego, krótką rozmowę z sowieckim ambasadorem w Berlinie, Aleksiejem Mierjekałowem. Była to sytuacja bez precedensu. Wszak relacje niemiecko-sowieckie od lat były fatalne i nacechowane wzajemną wrogością. Nagła serdeczna rozmowa z sowieckim dyplomatą wzbudziła konsternację. Czy był to sygnał dla Moskwy o gotowości do rozmów, a może raczej dla Polski, aby rząd w Warszawie dokładnie przemyślał, czy na pewno chce odrzucić żądania Hitlera. Część historyków niemieckich i rosyjskich uznała epizod rozmowy Hitler-Mierjekałow jako początek nowej relacji na linii Niemcy-ZSRR. Trudno jednoznacznie orzec, czy tak faktycznie było. W każdym razie wywarta presja nic nie dała. Ostateczną odmowę w sprawie niemieckich żądań Niemcy usłyszeli w Warszawie, gdy w stolicy Polski zjawił się Joachim von Ribbentrop. O tej wizycie możecie znaleźć już odcinek na naszym kanale. Józef Beck zakomunikował niemieckiemu dyplomacie stanowczą i ostateczną odmowę w sprawie niemieckich warunków. Jeszcze w tym samym samym miesiącu, 30 stycznia 1939 roku. Hitler z okazji rocznicy przejęcia władzy w Niemczech wygłosił długie przemówienie w Reichstagu. Znalazły się w nim dwa akcenty, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, Hitler w ciepłym tonie mówił o Polsce, co w Warszawie uznano za dobry omen i utwierdziło w przekonaniu polskich polityków, że odmowa żądań była decyzją słuszną. Ale było coś jeszcze, czego nikt się nie spodziewał. Otóż dyktator po raz pierwszy w tak ważnym przemówieniu nie zaatakował Związku Sowieckiego. Przenieśmy się teraz do marca 1939 roku. Jest dokładnie 10 marca. Józef Stalin na 18. zjeździe partii wygłosił słynną mowę kasztanową, którą wielu historyków postrzega jako przełom w relacjach Berlin-Moskwa. Wbrew powszechnie panującej opinii, Stalin nie pominął w tej mowie III Rzeszy, a wyrzucił z siebie wobec niej kilka negatywnych uwag. Niemcy określił mianem, cytuję, agresora. W mowie tej jednak dawało się odczuć pewne pojednawcze tony. Wybrzmiewały one między wierszami. Stalin Rzeszy nie atakował aż tak ostro, natomiast dodał, że ZSRR pragnie pokoju ze wszystkimi państwami. Odbiorcy uznali, że skoro więc ze wszystkimi, to z Niemcami i z Włochami również. Stalin zarzekał się, że pragnie pokoju, a ZSRR będzie wspierać narody, które staną się ofiarą agresji. Niepokojące było jednak to, że Stalin skupił się na intensywnym atakowaniu państw zachodnich, Wielkiej Brytanii i Francji. Sugerował, że to te dwa państwa wywołały kryzys swoją biernością w trakcie układu monachijskiego, że teraz chcą skłócić ZSRR z Niemcami. Do historii przeszedł ten oto fragment wypowiedzi skierowany do sowieckich dyplomatów. Bądźcie ostrożni i nie pozwólcie, aby nasz kraj był wciągany w konflikty przez prowokatorów wojennych, którzy są przyzwyczajeni do wyciągania kasztanów z ognia cudzymi rękami. Obszerne sprawozdanie z długiej mowy Stalina przesłał do Berlina niemiecki ambasador w Moskwie, Friedrich von Schulenburg. W końcu przemówienie Stalina trafiło do Ribbentropa. Po latach niemiecki minister wspominał. Pokazałem tekst tego przemówienia Führerowi i przekonywałem go, by dał mi możliwość sprawdzić, czy Stalin rzeczywiście myśli w ten sposób. Choć wkrótce nastąpiły rokowania handlowe Niemców z Sowietami, to Hitler do sowieckich podchodów odnosił się nieufnie. 5 dni po przemówieniu Stalina, 15 marca, Hitler zlikwidował państwo czechosłowackie. Do Rzeszy włączono część ziem pod nazwą Protektorat Czech i Moraw. W części wschodniej powstała marionetkowa Słowacja. Polska była teraz otoczona od południa. Presja na przyjęcie żądań sięgała zenitu, ale Polacy wciąż odmawiali. Stosunki Polski z Niemcami stawały się coraz bardziej napięte. Wreszcie, 31 marca 1939 roku. Premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain udzielił Rzeczpospolitej gwarancji na wypadek wojny z Niemcami. Niecały tydzień później minister Józef Beck podpisał polsko-brytyjskie porozumienie. 1 kwietnia Hitler, wiedząc, że Polska zawiera sojusz z aliantami, wściekle publicznie oskarżał Londyn i Paryż o politykę okrążania Niemiec. W wykrzykiwanych wtedy słowach niemieckiego dyktatora pojawiły się wersy ewidentnie nawiązujące do niedawnej mowy Stalina. Zwłaszcza fragment o tym, że, cytuję, Polacy będą wyciągać dla wielkich mocarstw kasztany z ognia i powinni uważać, by się przy tym nie poparzyć. Informacje o odrzuceniu niemieckich żądań względem Polski szybko dotarły do Moskwy. Stalin zorientował się w sytuacji. Jego niepokój budziła jednak możliwość organizacji bez udziału ZSRR nowej konferencji w stylu Monachium, aby rozwiązać nowy kryzys. Sowiecki dyktator początkowo nie był w stanie zinterpretować znaczenia brytyjskich gwarancji. Czy stanowią one jedynie element odstraszania Hitlera, czy rzeczywiście mają charakter militarny? A może chodzi nie tylko o odstraszanie Niemiec, ale również ZSRR? Nie wyklucza się, że u schyłku marca lub na początku kwietnia minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop spotkał się z sowieckim ambasadorem w Berlinie, Aleksiejem Mieriekałowem, aby odświeżyć sowiecko-niemieckie umowy z 1926 roku. Jest to sprawa dosyć mglista, historycy do rzekomego spotkania podchodzą raczej ostrożnie. Wiemy jednak, że 7 kwietnia Ribbentrop polecił jednemu ze swoich pracowników, Peterowi Kleistowi, nawiązanie poufnych relacji z sowieckim konsulem Astachowem. W trakcie rozmowy obaj dyplomaci zgodzili się, że różnice ideologiczne powinny zejść na dalszy plan, a wspólna polityka jest w interesie obu państw. O ile jednak Georgi Astachow działał w porozumieniu z politbiurem ZSRR, tak Ribbentrop, a za nim Kleist działali na własną rękę, bez zgody Hitlera. 17 kwietnia 1939 roku sowiecki ambasador wizytował Ernsta von Weizsäckera. W trakcie spotkania ustalono, że ideologia nie powinna dzielić obu państw i należy rozwijać wzajemne relacje gospodarcze. Nie wiadomo, która strona jako pierwsza wyszła z tą deklaracją. Dokumenty i wspomnienia podają w tej kwestii sprzeczne informacje. Nie zmienia to jednak faktu, że druga połowa kwietnia przyniosła znaczne ożywienie w relacjach Niemiec z ZSRR. 20 kwietnia Hitler organizuje pokaz siły z okazji swoich 50. urodzin. O tym wydarzeniu znajdziecie już film na kanale. Hitler był już utwierdzony w przekonaniu o zbrojnej rozprawie z Polską. Dzień później, 21 kwietnia, w Moskwie coś zaczęło się dziać. Stalin zwołuje pilną naradę najważniejszych sowieckich dygnitarzy. Obecni byli m.in. Ludowy Komisarz Spraw Zagranicznych, Maksim Litwinow oraz najważniejsi członkowie Politbiura, Mołotow, Kaganowicz i Woroszyłow. Na to spotkanie wezwano też ambasadorów z Londynu i Berlina, Iwana Majskiego i Aleksieja Mieriekałowa. Spotkanie trwało nieco ponad 3 godziny i dotyczyło bieżących zagadnień międzynarodowych, a zwłaszcza polityki wobec Niemiec. Za utrzymaniem antyniemieckiej postawy byli mający żydowskie pochodzenie komisarz Maksim Litwinow oraz ambasador w Berlinie, Aleksiej Mieriekałow. Ten drugi sugerował, że Hitler napadnie na ZSRR za około 2-3 lata i z tego powodu nie należy wchodzić z nim w układ. Z kolei Litwinow sądził, że lepiej wejść w porozumienie z Wielką Brytanią. Z drugiej strony zwolennikiem koncepcji układu z Berlinem był Wiaczesław Mołotow. Nie znamy dokładnych szczegółów, ale to prawdopodobnie wtedy Stalin podjął decyzję o zawarciu układu z Hitlerem. Krótko po tym tajemniczym spotkaniu stanowisko stracił Litwinow. Jego miejsce wkrótce zajmie Wiaczesław Mołotow. To nie przypadek. Zmiany na sowieckich stanowiskach z sympatią odczytał Hitler. Doktor Sławomir Dębski, specjalista z zakresu relacji Rzeszy z ZSRR, pisał: w Niemczech uważano, że probrytyjska orientacja byłego Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych została zakwestionowana przez Stalina, który w marcu zapowiadał, że Związek Sowiecki nie da się wciągnąć do wojny. Nominacja Mołotowa na formalnego kierownika sowieckiej dyplomacji oznaczała, według Niemców, przejęcie kontroli nad polityką zagraniczną Związku Sowieckiego przez samego Stalina. Mołotow w opinii niemieckich dyplomatów w Moskwie był tylko figurantem. W korpusie dyplomatycznym w ZSRS spekulowano natomiast, że nieoczekiwana zmiana na stanowisku Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych zapowiada rychły zwrot w stosunkach sowiecko-niemieckich. Na przeszkodzie układu Berlin-Moskwa przez bardzo długi czas stał jednak sam Hitler. W przeciwieństwie do Stalina, który z ochotą powitałby pakt z Niemcami, Hitler był zakładnikiem ideologii, był przywiązany do antykomunizmu i trudno było mu podjąć decyzję, by sprzymierzyć się z największym obok Żydów wrogiem. Ponadto nie wiedział, czy podchody Sowietów to tylko gra w stosunku do Francji i Anglii. Głowił się, jak na układ ze Związkiem Sowieckim zareaguje Japonia, z którą Niemcy podpisały przecież pakt antykominternowski, wymierzony w ZSRR. W ogóle w obliczu takiego układu cały ten pakt tracił na znaczeniu. Profesor Dębski nie wyklucza, że niektórzy hitlerowscy dygnitarze celowo przedstawiali swemu Führerowi zniekształcone raporty, aby zaktywizować relacje Berlina z Moskwą i zneutralizować ideologiczne uprzedzenia. Z pewnością największy udział w budowaniu nowych stosunków miał minister Joachim von Ribbentrop. No właśnie, Ribbentrop. Tyle już razy zdążyliśmy o nim powiedzieć. To on obok Mołotowa był centralną postacią wydarzeń z 1939 roku. Autor jego biografii, Michael Block, twierdził, że porozumienia z ZSRR Ribbentrop szukał już w 1937 roku. Zanim został on ministrem spraw zagranicznych, był ambasadorem Niemiec w Wielkiej Brytanii. Tam jednak spotkał się z licznymi szyderstwami i zniewagami, czego Brytyjczykom nigdy nie zapomniał. Nie udało mu się też przekonać Anglików, że to bolszewizm jest największym zagrożeniem dla Europy. Od momentu desygnacji na ministra spraw zagranicznych III Rzeszy, Ribbentrop to właśnie Londyn, a nie Moskwę, uważał za wroga numer jeden. Ale zwolenników współdziałania z Rosją w Niemczech było więcej. Wśród osób, które stare, dobre relacje wspominali z sentymentem, byli m.in. generał Wilhelm Keitel oraz Franz Halder. Taki karierowicz jak Ribbentrop nie mógł nie dostrzec, że skoro Stalin, zatwardziały antykapitalista i dyktator, negocjuje pakty z demokracjami zachodnimi, to i III Rzesza, wbrew swoim ideologicznym założeniom, mogłaby podjąć z Moskwą rozmowy. Wychodzono z założenia, że Berlina od Moskwy nie dzieli aż tak dużo, że o wiele bardziej odległe od ZSRR są kapitalistyczny Londyn i Paryż. Ten plan to makiawelistyczna intryga, wystarczyło tylko zacisnąć zęby i podać dłoń dotychczasowym wrogom. Z tymi postulatami Ribbentrop przekonywał Hitlera o możliwości porozumienia. Ten jednak wciąż nie podjął decyzji. 28 kwietnia Hitler wygłasza przemówienie, w którym wypowiada Polsce deklarację o niestosowaniu przemocy. W tej samej prelekcji znów nie ma ani słowa o Związku Sowieckim. 3 maja Hitler otrzymał od Sowietów wyraźny sygnał, który nie sposób było zignorować. Mołotow otrzymał nominację na nowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR, a mający żydowskie pochodzenie i nastawiony prozachodnio Litwinow odchodzi. To oznaczało jedno: nowy kurs w polityce zagranicznej. Stalin wyciąga do Hitlera rękę. To jednak nie wszystko. Stanowisko ambasadora stracił też Mirje Kałów. Jego miejsce w Berlinie zajął Georgi Astachow, ten sam, który jeszcze niedawno jako konsul rozmawiał z wysłannikiem Ribbentropa. Każdy, kto od tej pory negował nawiązanie przez ZSRR relacji z Rzeszą, był przez Stalina spychany na boczny tor. Hitler jednak nadal wahał się z ostateczną decyzją. Tymczasem 5 maja 1939 roku Józef Beck z mównicy w polskim Sejmie udziela ostrej odpowiedzi Hitlerowi. Od tej chwili relacje polsko-niemieckie niemal całkowicie się załamały. Ostatnie 3 miesiące przed wojną Hitler spędzał głównie w swojej willi w Berchtesgaden oraz w Monachium. W niektóre dni objeżdżał kraj, brał też udział w dorocznym festiwalu wagnerowskim w Bayreuth. Przyjmował też gości, na przykład jugosławiańskiego monarchę, przemawiał do weteranów z okazji czerwcowego Dnia Żołnierzy Rzeszy, przyjął też defiladę powracającego z Hiszpanii Legionu Kondor, a w Niemczech trwała propagandowa kampania antypolska i antybrytyjska, którą prowadził Józef Goebbels. Wiosną 1939 roku Niemcy i Sowieci dochodzili do wniosku, że to ich wzajemny układ wymierzony w Zachód oraz Polskę byłby dla obu stron korzystny. Sowieci mogliby zyskać ziemie białoruskie II Rzeczpospolitej, zlikwidować niechętnie do nich nastawione państwo polskie, wreszcie odzyskać pozycję na arenie międzynarodowej. Niemcy z kolei nie tylko włączyliby w swoje granice Gdańsk, ale i całą Polskę Zachodnią z korytarzem Wielkopolską i Śląskiem. Sojusz z ZSRR mógłby nie tylko zneutralizować interwencję Zachodu w razie wojny z Rzeczpospolitą, ale też całkowicie odizolować państwo polskie. Na przeszkodzie stały tylko wątpliwości Hitlera, stale przekonywanego przez Ribbentropa. Kiedy więc Hitler podjął ostateczną decyzję? Stało się to zapewne na przełomie czerwca i lipca. Hitler z niepokojem obserwował negocjacje wojskowe brytyjsko-francusko-sowieckie. Nadrzędnym celem Hitlera stało się wejście w układ ze Stalinem nie po to, aby wspólnie zaatakować Polskę, ale żeby zablokować możliwość układu na linii Zachód-Sowieci. Dr Sławomir Dębski pisał: ponieważ w procesie kształtowania się w Europie dwóch wrogich sobie obozów, Związek Sowiecki zaczął odgrywać rolę decydującą o przewadze jednego z nich, Hitler musiał doprowadzić do porozumienia ze Stalinem, aby w ten sposób zablokować przeciwstawiającym się jego celom mocarstwom zachodnim możliwość współpracy z ZSRS. Współpraca z Kremlem nie była Hitlerowi potrzebna do rozprawienia się z Polską, ale grała istotną rolę jako środek służący do jej wyizolowania i pozbawienia wsparcia zachodnich sojuszników. Z jego punktu widzenia pakt ze Stalinem był tylko taktycznym wybiegiem. Hitlerowi zależało na tym, aby wywołać szok w państwach zachodnich z powodu sojuszu ze Stalinem. To, co zapewne jeszcze sam Hitler kilka miesięcy wcześniej traktował jako blef, w pewnym momencie zaczęło stawać się rzeczywistością. Dochodził też powoli do przekonania, że sojusz ze Związkiem Sowieckim dałby mu bezpieczne tyły w razie przyszłej wojny z Francją. Pokusa była więc ogromna. W końcu kanclerz zezwolił na zintensyfikowanie relacji z sowieckimi dyplomatami. Tymczasem wciąż trwały rozmowy na temat porozumienia Londyn-Paryż-Warszawa-Moskwa. Stalin jednak celowo narzucał potencjalnym partnerom warunki, które były nie do zaakceptowania. Sowiecki dyktator czekał na reakcję Hitlera, a negocjacje z aliantami tylko wywierały presję. Jak się okazało, bardzo skuteczną. W lipcu relacje Berlina z Moskwą zaczęły się intensyfikować. 26 lipca 1939 roku Georgi Astachow spotkał się z niemieckim dyplomatą Karlem Schnurem. W trakcie rozmowy sowiecki dyplomata oznajmił, że ZSRR uznaje kraje bałtyckie, Finlandię i Rumunię za swoją strefę wpływów. W sprawie Polski Astachow oświadczył, że Gdańsk powinien należeć do Niemiec, podobnie jak korytarz. Kilka dni później, zapewne już z poparciem Hitlera, z Astachowem spotkał się Joachim von Ribbentrop. Minister oznajmił, że Niemcy są gotowe do odnowienia relacji z sowiecką Rosją. Delikatnie też napomniał, że Rzesza jest gotowa do tego, aby wraz z ZSRR omówić sprawę Polski. Informacje te przekazano do Moskwy. Stalin i Mołotow gotowość do rozmów zasygnalizowali 3 sierpnia. To wtedy doszło do spotkania Mołotowa z niemieckim ambasadorem w Moskwie, Friedrichem von Schulenburgiem. Niemiecki dyplomata dawał do zrozumienia sowieckiemu komisarzowi, że Rzesza byłaby skłonna współdziałać z Moskwą podczas zbliżającej się wojny. Między wierszami dawał też do zrozumienia, że ma na myśli rozbiór Rzeczpospolitej. Mołotow wprawdzie wyraził chęć współpracy z Rzeszą, ale zaczął napominać o niefortunnych akcentach z przeszłości, o sojuszu Niemiec z Japonią, o pakcie antykominternowskim oraz Monachium. Schulenburg odparł, że oba kraje powinny zostawić przeszłość i skupić się na przyszłości. Mołotow obiecał rozważyć propozycję ze Stalinem. Schulenburg jednak nie był zadowolony z rozmowy. Odniósł wrażenie, że Sowieci jednak będą dążyć do układu z aliantami. Jego wątpliwości szybko jednak zostały rozwiane. 5 sierpnia w Berlinie Georgi Astachow spotkał się z Karlem Schnurem po raz kolejny i oznajmił mu, że Stalin i Mołotow są gotowi do negocjacji. 14 sierpnia, poniedziałek, Ribbentrop rozpisuje Schulenburgowi dokładną instrukcję przed kolejnym spotkaniem z Mołotowem w Moskwie. Całość rozpisał w 6 punktach. W ich treści uznawał wrogość między Niemcami a Rosją za zamkniętą przeszłość. Dodawał, że w Niemczech panuje naturalna sympatia do Rosjan, że oba kraje mają wspólnego wroga, zachodnie demokracje, oraz że kryzys w relacjach Niemiec z Polską wymaga, cytuję, pośpiesznego wyjaśnienia relacji niemiecko-sowieckich. Choć początkowo Ribbentrop sądował, że do Moskwy powinien pojechać na negocjacje Göring lub Hans Frank, to w pewnym momencie jednak uznał, że przyjazd jego samego, ministra spraw zagranicznych III Rzeszy, podniesie rangę spotkania i zrobi wrażenie na Sowietach. Dlatego na koniec instrukcji dla Schulenburga Ribbentrop rozkazał, aby Mołotowi przekazano następujące słowa. Jak nas poinformowano, rząd radziecki także odczuwa potrzebę wyjaśnienia stosunków niemiecko-rosyjskich. Jakkolwiek zwykle podobnych zabiegów dokonuje się powoli, za pośrednictwem oficjalnych kanałów dyplomatycznych, to ja, Ribbentrop, gotów jestem złożyć krótką wizytę w Moskwie, aby w imieniu Führera przedstawić nasz punkt widzenia panu Stalinowi. W moim przekonaniu tylko taka bezpośrednia dyskusja może przyczynić się do szybkich zmian i położy podwaliny pod nowe stosunki niemiecko-rosyjskie. 15 sierpnia, wtorek wieczorem, Moskwa. Schulenburg organizuje bal w niemieckiej ambasadzie. W pewnym momencie opuszcza gości i udaje się autem do Mołotowa. Tam przedstawia mu 6 punktów Ribbentropa oraz chęć przyjazdu ministra do Moskwy. Tymczasem w Berlinie, tej samej nocy, 15 sierpnia, Ribbentrop był tak poddenerwowany, że w ogóle nie spał. Czekał na raport od Schulenburga, jak potoczyły się rozmowy z Mołotowem. Ale tej nocy już nic się nie wydarzyło. Wyczekiwany raport od Schulenburga dotarł do Berlina w środę rano. Z raportu wynikało, że Sowieci są otwarci na negocjacje. Wiaczesław Mołotow zaproponował podpisanie paktu o nieagresji między Niemcami a ZSRR. Ribbentrop błyskawicznie wsiadł do limuzyny i kazał się wieźć do Hitlera, do Berchtesgaden. Dotarł tam dopiero w nocy. Hitler już spał, dlatego Ribbentrop czekał długie godziny, aż się obudzi. W końcu został przyjęty. Obaj mogli triumfować. Od tej pory minister ma pełne poparcie swojego Führera w kwestii zawarcia sojuszu ze Stalinem. W tych mrocznych dniach ważyły się losy Polski, Europy i świata. 17 sierpnia, czwartek. Ribbentrop jest bardzo nerwowy i podekscytowany. Niemcy już za tydzień planują atak na Polskę, dlatego do Moskwy Ribbentrop chce lecieć jak najszybciej. Sowieci wręcz odwrotnie, nie śpieszyli się. Wiedzieli, że Niemcy chcą już zacząć wojnę i będą skorzy do ustępstw w razie negocjacji. Jednocześnie cały czas utrzymywali kontakt z aliantami, tocząc negocjacje na dwa fronty. Ribbentrop odpowiedział więc Mołotowowi, że zgadza się na pakt o nieagresji. Dał też do zrozumienia, że konflikt z Polską się zaostrza i szybkie ułożenie stosunków z sowiecką Rosją jest przez Berlin pożądane. Mołotow szybko odpisał, że ta zmiana kursu w niemieckiej polityce zagranicznej bardzo go cieszy oraz zasugerował, że wstępem do paktu o nieagresji mogłaby być umowa kredytowo-handlowa zawarta pomiędzy obydwoma krajami. Ribbentrop zaczął się niecierpliwić, dlatego znów zasygnalizował chęć przyjazdu do Moskwy, podpisanie paktu o nieagresji oraz, cytuję, specjalnego protokołu mającego uregulować wzajemne strefy wpływu w rejonie m.in. Morza Bałtyckiego. Mołotow ciągle jednak pogrywał z Niemcami, nie dając jasnej odpowiedzi, a to nanosił poprawki na projekcie paktu o nieagresji, a to przeciągał podpisanie umowy handlowej. W końcu, 19 sierpnia w sobotę, oba kraje w Berlinie podpisały tzw. umowę handlowo-kredytową. Na jej mocy Niemcy mieli udzielić kredytu Rosjanom na zakup niemieckiej broni, urządzeń oraz technologii wojskowej. W zamian Moskwa obiecała dostarczać do Rzeszy surowce. Dzień później do Berlina wpłynęło oficjalne zaproszenie Ribbentropa do Moskwy, ale dopiero na dzień 26 sierpnia. Dla Niemiec było to już za późno, tego dnia przecież miała zacząć się inwazja na Polskę. I wtedy do całej sytuacji wtrącił się Hitler. 20 sierpnia 1939 roku Ribbentrop przekazał do Moskwy list zaadresowany przez samego Hitlera z adnotacją do pana Stalina. To pierwsza w historii taka sytuacja, jakże wymowna po latach wzajemnego obrzucania się błotem i obelgami. W liście do Stalina Hitler pisał m.in. o tym, że cieszy się z zawarcia umowy handlowej, że relacje Niemiec z Polską są nie do zniesienia oraz sugerował, że dobrze by się stało, gdyby Ribbentrop, który będzie wyposażony we wszystkie pełnomocnictwa do podpisania paktu o nieagresji oraz dodatkowego protokołu, mógł pojawić się najpóźniej 23 sierpnia w Moskwie. Cała treść tego listu zostanie udostępniona patronom w ramach materiałów dodatkowych. Zaraz po wysłaniu korespondencji Hitlera, Ribbentrop zatelegrafował do Schulenburga następującą desperacką treść. Proszę zrobić, co pan tylko może, by moja podróż doszła do skutku. W Berlinie zaczęło się nerwowe wyczekiwanie. Czy Stalin odpisze na list Hitlera? W końcu, 21 sierpnia, Stalin odpowiedział. Sowiecki dyktator zgodził się na przyjazd Ribbentropa do Moskwy 23 sierpnia oraz wyraził gotowość do podpisania paktu o nieagresji i dodatkowego tajnego protokołu. Ribbentrop przekazał Hitlerowi te informacje telefonicznie. Hitler nie posiadał się z radości. Wspaniale, gratuluję. wykrzyczał do Ribbentropa przez telefon, po czym odkładając słuchawkę, zwrócił się do najbliższych współpracowników i dodał: Stalin się zgodził, teraz mam świat w kieszeni.